Witam Was wszystkich serdecznie w tym nowym roku. W roku przełomów, tak? Wierzymy w to, że możemy mieć przełomy w tym roku. Wiecie, przełomy to nie jest jakiś skok w przepaść, które następują, bo skaczemy, wiecie, my w swoim życiu nie skaczemy z górki na górkę. Schodzimy z jednej góry w dolinę, później wdrapujemy się, jesteśmy na następnej górze i to tak funkcjonujemy sobie cały czas. I kiedy spotka nas coś wyjątkowego, to jest konsekwencja tego, żeśmy szli w tym kierunku. Ja myślę sobie, że to jest kolejny rok, w którym jeżeli będziemy zgodnie z naszym powołaniem wypełniać to, co Bóg dla nas przygotował, to, co On ma w swoim ręku dla nas i my krok po kroku będziemy wiernie to realizować, to przyjdzie przełom. W momencie, w którym nawet nie oczekiwaliśmy, że coś się wydarzyło, wydarzy się, ponieważ Pan Bóg ma to dla nas przygotowane. I dzisiaj w ogóle bardzo wyjątkowy czas z tego względu, że to, o czym dzisiaj będę mówił, myślałem już na początku miesiąca, żeby na ten temat podzielić się słowem. I to też tak nie tak, że ja wpadłem na to. Ja myślę, że to Pan Bóg mi położył na serce, żebym zwiastował to słowo. I po prostu, żeby nie było wątpliwości, to Pan Bóg potwierdził to w taki sposób, że akurat będę mówił dzisiaj o tym, co dzisiaj czytała Beatka. Będę mówił o psalmie 91, a jak wiecie, co tydzień czytamy psalm. Kiedy przyszła mi myśl, że mam na temat tego psalmu mówić, ja nie wiedziałem, że w niedzielę będzie Beatka ten psalm czytać. Później dopiero po fakcie mówię, to jest niesamowite, ona akurat ten psalm będzie czytać. Więc ona zrobiła wstęp do tego kazania, ponieważ przeczytała psalm, na podstawie którego chciałbym podzielić się paroma myślami, a zarazem chciałbym, żeby to było życzenie dla nas. Życzenie w tym roku. Żeby to było życzenie, aby to, co w tym psalmie, stało się ciałem. Wiecie, problem z nami wierzącymi jest taki, że wiele rzeczy, które wiemy i które potrafimy teologicznie wytłumaczyć, one w naszym życiu nie są ciałem. One nie są częścią nas. One są nieraz częścią naszych przemyśleń, ale my tego nie chwyciliśmy i one nie stały się częścią nas. I ja wiele lat ten psalm znam na pamięć. Wiele lat ten psalm, tym psalmem się modlę, ale wiele z tych rzeczy nie są częścią mnie. Ja wiem, że one nie są częścią mnie. Ja wiem, że to jest Boże Słowo, że to jest Słowo, które jest obietnicą dla wierzących ludzi, ale ono nie jest częścią mnie. Dlatego to, co dzisiaj będę mówił, chciałbym, żeby było zachętą do tego, aby było częścią każdego z nas to, co tu jest napisane. Tytuł dzisiejszego kazania jest następujący. Lepiej żyć w wierze, niż trwać w zwątpieniu. Lepiej żyć w wierze, niż trwać w zwątpieniu. I wiecie, ten psalm 91 zachęca nas do życia w wierze. Ja go jeszcze raz przeczytam, a później spróbuję paroma myślami się z wami podzielić i zachęcić go do tego, aby ten psalm stał się częścią każdego z nas. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Wiecie, niektóre tłumaczenia mówią od zgubnego słowa. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego starczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzał lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie obok twego 1000, a 10 000 po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, nie dosięgnie ci nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Amen. Moi drodzy, chciałbym i pragnąłbym, aby ten psalm dla was w tym roku, przez ten cały rok stał się ciałem, częścią was i aby to, co tu jest zapisane, stało się udziałem każdego z was. Ale zanim, to, pamiętajcie, że to jest moje życzenie. A moje życzenie dlatego dla was, dlatego, że was kocham i zależy mi na was. I zależy mi na tym, abyście poznawali Boga, który jest Bogiem dobrym. Pamiętajcie, że Bóg jest dobry, tylko dobry i zawsze dobry. Amen? Dobrze. Kiedy czytamy ten psalm, to możemy zwrócić uwagę, że tu jest pewna zależność. Ten psalm mówi tak, jeżeli ty to, to ja tobie tamto. Zwróciliście na to uwagę? Jeżeli ty to, to ja tobie tamto. Na przykład, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Tak jest napisane, tak? W pierwszym wersecie. Później jest napisane, co z tego wynika. Inaczej mówiąc, ten psalm jakby kieruje się tym założeniem, że jest obietnica dla nas, ale ona jest uwarunkowana. I ona jest uwarunkowana naszą bliskością w kierunku Boga. Jeżeli spełnisz te trzy, ten psalm zdaje się mówić tak, jeżeli spełnisz te trzy warunki, o których ja ci mówię, to ja będę ci błogosławił. Wiecie, to jest typowe przymierze, można powiedzieć. Jak w przymierzu wyglądało starotestamentowym? Bóg, kiedy zawierał przymierze z człowiekiem, z ludem, kiedy jakiekolwiek przymierze było zawarte, to ono oprócz dobrych rzeczy, czyli błogosławieństw, które nazywamy, miało też przekleństwa. I na przykład, jeżeli zawarliśmy przymierze ze sobą, to ja zobowiązywałem się przestrzec tego przymierza i teraz, jeżeli będę go przestrzegał, to od tej drugiej osoby, z którą zawieram przymierze, mam zagwarantowane pewną przychylność, pewne błogosławieństwo, pewne dobre rzeczy. Ale jeżeli to przymierze złamie, to wszystkie złe rzeczy, które są zapisane w tym przymierzu, spadają na mnie. I wiecie, i to możemy zobaczyć w Słowie Bożym dosyć wyraźnie, w przymierzu, którym Bóg zawiera z człowiekiem. W V Księdze Mojżeszowej mamy piękny przykład błogosławieństw i przekleństw, kiedy lud nie dopełni swojego przymierza. I wiecie, i ten psalm, kiedy tak czytam, to ja widzę, że tu są te warunki. I te warunki są zapisane w trzech wersetach, w trzech fragmentach. W pierwszym fragmencie jest, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. I dalej jest napisane, jakie konsekwencje są tego twojego ruchu, tej twojej bliskości. Czyli jeżeli spełnisz ten warunek, to pod spodem jest napisane, co dla ciebie się będzie działo. W 9 wersecie jest napisane, dlatego że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Czyli znowu następne. Jeżeli Bóg jest twoją ucieczką, jeżeli On jest twoją ustoją, to znowu następne błogosławieństwa z tego wypływające, tak? Później, 14 werset jest powiedziane, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go i znam imię moje i znowu następne błogosławieństwa. Czyli znowu, zobaczcie, ponieważ zrobiłeś to, ponieważ znasz moje imię, ja sprawię to i to. Są pewne warunki, aby to, co pod spodem jest napisane, było dla nas przygotowane. Czyli zwróćcie uwagę. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, pierwszy werset. Jakie są błogosławieństwa? I jakbyśmy czytali to do wersetu 9, to mamy, że Bóg gwarantuje ci ratunek od wszystkich celowych ataków na ciebie. Bóg gwarantuje ci ratunek od ukrytych niebezpieczeństw, jakichś zasadzek, które przychodzą na ciebie. Bóg gwarantuje ci odporność na śmiertelne choroby, bezpieczeństwo i schronienie, ochronę przed złymi słowami, chorobą, poczucie bezpieczeństwa nawet wtedy, kiedy wokół będą się działy złe rzeczy. Wiecie, kiedy spełnimy ten warunek z pierwszego wersetu, zobaczcie, ile cudownych rzeczy czeka nas. Później mamy 9 werset. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś o swoją sobą. Dlatego, że to zrobiłeś, to zobacz, co jest dla ciebie. Ochrona twojego domu. 10 werset. Bo nic nie zbliży się do twojego namiotu, tak? Bóg gwarantuje ci eskortę i towarzystwo aniołów. Ten tekst mówi. Mało tego, daje ci autorytet i zwycięstwo nad siłami zła. 13 werset mówi, będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątkę potwora rozdepczesz. Wiecie, to jest mowa o autorytecie nad siłami zła, jaki będziesz miał. I wiecie, do tego momentu widzimy tą zależność cały czas. I można by powiedzieć, jak spojrzymy się na ten psalm, to te rzeczy opowiada nam ktoś, kto coś przeżył z Bogiem i mówi, słuchaj, ponieważ to będziesz robił, to się wydarzy. Ponieważ tamto będziesz robił, to się wydarzy. Ale werset 14 jest bardzo przełomowy, ponieważ tu mówi sam Bóg. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Zobaczcie, sam, można powiedzieć, już nie mówi ktoś, kto opowiadał, co przeżywał z Bogiem, ale sam Pan Bóg mówi. Sam Pan Bóg mówi przez te słowo. Ponieważ umiłowałeś mnie, to ja cię wyratuję. Ponieważ znasz imię moje, wywyższę cię. Twoje modlitwy, 15 werset, będą wysłuchane, Bóg mówi. W dniach niedoli będę z tobą i pomogę ci stanąć na nogi, a później wywyższę cię nawet. Będę obdarzał cię zdrowiem aż do późnej starości, a twoje oczy będą oglądały mój ratunek i wsparcie. Wiecie, to wszystko jest pod spodem i to mówi już Bóg. Wiecie, to jest niebywałe. To są niebywałe obietnice i to jest niebywała cudowna rzecz dla nas, kiedy spełnimy te warunki. Kiedy spełnimy warunki, które są w psalmie 91 zapisane, Bóg to obiecuje. Wiecie, Bóg nie napisał tego psalmu, Bóg nie dał nam tego tekstu po to, abyśmy patrzyli się, tak jak dziecko patrzy się na lody za wystawą i ma ochotę na te lody, ale próbuje polizać, a czuje szkło. Czuje szkło wystawy. Wiecie, ja myślę, że Pan Bóg nie jest taki, że nam coś pokazuje, zobacz. A później mówi, wiesz, to nie jest teraz, to dopiero w niebie będzie. Dzisiaj żyj tylko tym marzeniem, że to tak może być. Więc powiedzieliśmy sobie, że są to cudowne obietnice. Powiedzieliśmy sobie, że te obietnice są uwarunkowane. Inaczej mówiąc, kiedy nie spełnimy tych warunków, to te obietnice nie mają prawa funkcjonować w naszym życiu. Tak to wygląda z tego tekstu, tak czy nie? Jesteście ze mną? Halleluja! Jesteście ze mną? Dobrze. Więc jeżeli to tak wygląda, to moje pytanie jest takie do nas, moi drodzy. Kto jest w stanie spełnić te wymagania z nas? Kto? Pytanie jakie? Rozumiecie, kto jest w stanie spełnić te wymagania? Kto jest w stanie być doskonały na tyle, aby móc śmiało powiedzieć, że jest i zawsze będzie to naszym udziałem, co tu w tym psalmie jest napisane? Kto? Wiecie, może i tak się spojrzymy na siebie, możemy powiedzieć niestety my nie. Bo to wszystko, co jest tu warunkiem, aby się te błogosławione rzeczy działy, jest pragnieniem w naszym sercu. Każdy z nas, jeżeli jest wierzący w Pana Jezusa, jeżeli kochamy Jezusa, to te warunki są pragnieniem w naszym sercu. Bo to jest normalne, bo kiedy my straciliśmy w raju kontakt z Bogiem, to relacja z Bogiem stała się dla nas niesamowitą potrzebą. I w Chrystusie Bóg tą potrzebę zaspokoił. I teraz my możemy na nowo odzyskiwać to, co jest tęsknotą naszej duszy, naszego wnętrza. Ale widzimy, że pomimo tego, że pragniemy być pod osłoną Najwyższego, przebywać w Jego cieniu, że chcemy, żeby Pan w każdej sytuacji był naszą ucieczką, żeby Bóg zawsze był naszą ostoją, nawet w pieśni, żeśmy tu dzisiaj śpiewali. Ponieważ chcemy Boga kochać z całego serca, z całej siły, swojej mocy, bo to jest normalne, jeżeli jesteś nawrócony. I chcesz poznawać Boga coraz bardziej, bo to jest normalne, kiedy jesteś nawrócony, to nie domagamy w tym. To jest druga rzeczywistość, która jest prawdziwa. Mamy z tym problem. Więc kto? Basia tu powiedziała, ja tego nie podciągnąłem w górę zbyt mocno, ale Basia powiedziała wcześniej, że Jezus. I prawda jest taka, że większość teologów uważa, że to jest psalm mesjanistyczny. On opisuje tutaj nam Pana Jezusa, że on dotyczy Jezusa, że Jezus to wszystko, o czym tu jest mowa, wypełnił. On żył zgodnie z tymi warunkami i to, co tu jest napisane, działo się w jego życiu. On mógł liczyć na całkowite wypełnienie się tego psalmu w jego życiu. Jezus mógł liczyć, ponieważ spełnił wszystkie wymagania. On mieszkał pod osłoną Najwyższego, on przebywał w cieniu Wszechmocnego, Bóg zawsze był dla niego ucieczką, on zawsze był dla niego ostoją, kochał go niesamowicie i znał jego imię, i znał go. I wiecie, kiedy czytamy już parę lat Nowy Testament, no to wszystkie te rzeczy, o których ja tu teraz powiedziałem, odnajdujecie, byście odnaleźli w życiu Jezusa, że tak się działo. Czytając Ewangelię, możemy dostrzegać, jak Jezus wypełniał warunki tego psalmu i Ojciec chronił go aż do końca misji. I widzimy na przykład, jak Jezus całkowicie wypełnia wolę Ojca i na krzyżu mówi co? Wykonało się, tak? Nic i nikt go nie powstrzymał, aby to się wykonało, aby on do końca swoją misję zrealizował. On oparł się pokuszeniu przeciwnika, kiedy go widzimy na pustyni. Mało tego, pamiętacie, na pustyni diabeł używa tego psalmu. Pamiętacie? Rzuć się, a ja nią powiem, żeby tobie się nic nie stało, tak? Pamiętacie? Ciekawie, że szatan nie poszedł dalej, bo dalej tekst mówi, będziesz stąpał po lwie i po żmiej lwiątko i potwora rozdepczesz. Szatan skończył na tym, na rękach nosić cię będę, byś nie uraził kamień nogi swojej, ale już 13 wersetu nie zacytował diabeł, bo tam jest mowa o jego przegranej. Ale pamiętamy, Jezus był kuszony na pustyni, dał sobie radę. On prezentował autorytet nad diabłem, uzdrawiając ludzi, wypędzając demony. Przeszedł między rozścieczonymi ludźmi w Nazarecie, pamiętacie? Chcieli go zepchnąć z góry. On sobie przeszedł pomiędzy nimi, jakby nigdy nic. Nie popełnił żadnego grzechu, żadnego uchybienia. Nikt nie mógł go tknąć do czasu skończenia jego służby. Gdy był na pustyni, możemy czytać, jak usługiwali mu aniołowie. Wiecie, Jezus był wypełnieniem tego psalmu. On wszystko zrealizował. On wszystko spełnił. I to, co ten psalm gwarantował w jego życiu, się działo. Amen? Jesteście ze mną jeszcze? Dobrze. Więc w takim razie, jeżeli tak było, i to sobie powiedzieliśmy, i to ma jakiś sens, to po co w takim razie ten psalm jest nam dzisiaj potrzebny? Że to tylko Jezus go spełnił. My nie jesteśmy w stanie spełnić tych warunków. Może powinniśmy czytać go tylko jako prorocze wypełnienie o Jezusie i powiedzieć, słuchajcie, Jezus jest prawdziwy, żywy, ponieważ Psalm 91 mówi o Jezusie, on to wszystko spełni, możemy to czytać. To świadczy o tym, że Jezus był wyjątkowy. Też jest dobry powód, żeby tego psalmu tak używać. Ale czy to wszystko? Czy to wszystko? A może mamy prawo uszczknąć coś z tego psalmu dla siebie i powiedzieć, że jedna z tych obietnic, albo parę z tych obietnic będą częścią mnie i ja będę się ich trzymał i wierzę, że one się spełnią. Może mamy prawo. Wiecie, nie wiem, czy znacie takiego człowieka, który się nazywa William MacDonald. On napisał 2 komentarze do Starego i Nowego Testamentu oraz 60 innych publikacji. On, pisząc komentarz do tego psalmu, mówi, że ten psalm jest moim psalmem. I później pisze dlaczego. I opisuje historię 5-letniego chłopca, który był chory na dyfteryt i był umierający. Matka nie mogła się już patrzeć na niego, bo on już ostatnie oddechy łapał. I w pewnym momencie przychodzi do domu szwagier jego matki, tego 5-letniego dzieciaka i mówi, słuchaj, nie przejmuj się, to dziecko będzie żyło i nawróci się w przyszłości. A matka zapłakana mówi, skąd wiesz? Wiesz co, przed chwilą czytałem Psalm 91 i 3 ostatnimi wersetami Bóg do mnie przemówił. Ja wierzę w to, że to jest dla tego dzieciaka. I wiecie, i ten komentator opisuje później, że dlatego ten psalm jest takim szczególnym, wyjątkowym psalmem dla mnie, dlatego że tym dzieckiem byłem ja. Ja w tym dniu przetrwałem, przeżyłem, Bóg mnie uzdrowił, po 13 latach się nawróciłem i disiaj już jest starszym człowiekiem i jeszcze cieszy się życiem. I on mówi, on jest szczególnie dla mnie istotny, można powiedzieć mój psalm, ale, teologicznie rzecz biorąc, on mówi o Mesjaszu. Ale ja zadaję pytanie kolejne, czy możemy uszczknąć coś z tego psalmu dla siebie? Czy może on stać się ciałem? Wiecie, ja jeszcze raz chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć. My wiele rzeczy mamy w głowie, ale powiem wam, dopóki to nie spadnie do serca, dopóki nie spadnie to do miejsca, w którym możemy powiedzieć wiem, że tak jest, nawet jeżeli nie potrafię tego wytłumaczyć, to cały czas będzie się to wszystko ładnie układało, ale my nie będziemy tego przeżywać. Więc pytanie jest, czy my możemy coś uszczknąć? Zanim odpowiem w 100% na to pytanie, to chcę wam jeszcze pokazać, że ten psalm, obietnice tego psalmu działy się w życiu uczniów Pana Jezusa. W życiu uczniów Jezusa odnajdujemy się wypełnienie tych obietnic, bo uczniowie funkcjonowali w autorytecie Pana Jezusa, stąpali po sile nieprzyjaciela, tak? Czynili cuda. Pan Jezus zagwarantował swoim uczniom wysłuchanie modlitw. Pamiętacie? Ewangelia Jana jest o tym mowa? Nie będę tych wszystkich fragmentów czytał. Ja mówię do wierzących ludzi. Ja wierzę w to, że wy to odnajdujecie, te fragmenty. Więc Jezus zagwarantował swoim uczniom, że jeżeli w Jego imieniu będziemy się modlić, modlitwy będą wysłuchane. Mówi Jezus, że w moim imieniu będziecie większe rzeczy czynić, niż ja czyniłem. On gwarantuje nam wsparcie nieba i obiecuje Ducha Świętego swoim uczniom. Co wiemy, że się wydarzyło, tak? Słowo Boże mówi, że jesteśmy w Chrystusie, a On w nas. Czy zwróćcie uwagę? My jesteśmy w tym, który wypełnił ten psalm i On jest w nas. Inaczej mówiąc, my jesteśmy pomiędzy Nim, pomiędzy tym, co w środku, a tym, co na zewnątrz. A On jest w nas i my w Nim. Czy jakbyśmy byli przyobleczeni w Niego. Słowo Boże mówi, że jesteśmy wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do królestwa Jego umiłowanego Syna, do królestwa Jezusa Chrystusa, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, tak? On przeniósł nas, albo w Chrystusie Bóg postawił nas ponad wszelką mocą, zwierzchnością i panowaniem. Widzicie, to ja mówię o tekstach, które są ze Słowa Bożego. Dostaliśmy autorytet, otrzymaliśmy coś, co jest niebywałe, co najprawdopodobniej wiemy o tym tu, ale mamy problem mieć to w sercu naszym. Otrzymaliśmy od Boga, uwaga, Bożą sprawiedliwość. Wiecie, Bóg dał nam swoją sprawiedliwość. Kojarzycie, gdzie to jest zapisane? Pięć 21, ale nie Rzymian. Koryntian, który? Drogi, niech będzie drogi. Drogi do Koryntian. Czytamy takie słowa. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Bóg za nas grzechem uczynił Jezusa. Czyli Jezus stał się grzechem. Nie tylko spadły na Niego grzechy, uwaga, ale On stał się grzechem za nas. Abyśmy w Nim, czyli w kim? W Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Wierzycie w to słowo? Jeżeli wierzycie w to słowo, to kiedy powiem ci, że jesteś sprawiedliwością Bożą, to jak się czujesz? Wiecie, bo no, zwróćcie uwagę, jeżeli my próbujemy się Bogu podobać, to zawsze będzie nasza ludzka sprawiedliwość. Choćbyś nie wiem, jak idealnie dni przeżywał, to będzie to twoja ludzka sprawiedliwość. Ale Pana Boga nie interesuje ludzka sprawiedliwość. Ona jest zbyt mała. Ona jest jak szmata splugawiona. Ona jest zbyt mała. Bóg ma tak wielkie wymagania, że interesuje Go tylko boski standard sprawiedliwości. A my niestety nie możemy Go spełnić. Niestety nie możemy spełnić tego, co Psalm 91 mówi. Inaczej mówiąc, co potrzebujemy zrobić? Uwierzyć, że Bóg dał swoją sprawiedliwość. I Bóg znalazł metodę, aby dać nam swoją sprawiedliwość, Jezus Chrystus, tak? I kiedy wierzymy, że Jezus umarł na nasze grzechy, że stał się grzechem za nas, to wierzymy w to, że On stał się grzechem za nas i to, że On dał nam swoją sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość jest nadana nam. Więc my mamy w Chrystusie Bożą sprawiedliwość. Wiecie, i jeżeli wcześniej o tym nie słyszałeś, to teraz masz możliwość to usłyszeć i się skonfrontować z tym, a jeżeli słyszałeś, a było to w twojej głowie, to pomyśl, co będzie, kiedy spadnie do twojego serca i stanie się częścią ciebie. Kiedy będziesz wstawał codziennie rano, będziesz mówił, jestem Bożą sprawiedliwością, bo wierzę w Jezusa. Jestem Bożą sprawiedliwością i nic nie może uczynić, że nie będę tą Bożą sprawiedliwością, ponieważ nic nie mogło uczynić, żebym ja mógł się stać Bożą sprawiedliwością. Wszystko to dostałem z wiary, za darmo, z łaski, przez śmierć Chrystusa. I zanim się narodziłem, Jezus już to przygotował dla mnie. I to jest niesamowite. Więc jak odczytywać Psalm 91 dzisiaj dla nas? Ja chcę wam powiedzieć, chcę wam przedstawiać Boga, który jest Bogiem kochanym, który nas kocha i jest cudowny. Dlaczego? Bo wierzę w to coraz mocniej, że miłość nasza do Boga i do ludzi jest odpowiedzią na zobaczenie, jak Bóg nas kocha. Inaczej mówiąc, ja mogę kochać wtedy, kiedy widzę, jak jestem kochany. Czyli jeżeli żyjesz w klimacie miłości, jesteś w stanie tą miłość dawać. Inaczej nie da rady, bo nie możesz dać czegoś, czego nie masz, czego nie przeżywasz. Wszystko będzie to sztuczne, nieprawdziwe. Więc dzisiaj, moi drodzy, Bóg ma cały czas otwarte ręce w naszym kierunku. Jednak to, żebyś to doświadczał, potrzebujesz zrobić kroki wiary, że tak jest. Potrzebujesz uwierzyć w to, co Słowo Boże mówi o tobie. To, co Słowo Boże nam dało, potrzebujemy to chwycić. Ponieważ jeżeli będziemy tylko ślizgać się po tym, to będziemy mieli wiedzę, ale niekoniecznie będziemy przeżywali to, co tu jest napisane. A my mamy przeżywać to. Ponieważ tylko życie rodzi życie. Kiedy w nas życia nie będzie, będzie nas tylko teoria, to będziemy może ładnie mówić, ale będziemy mieli problem, aby żyć tym, co mówimy. A ja nie chcę gadać tylko. Ja chcę żyć tym, co mówię. Ja chcę wiedzieć, że to ma sens. Potrzebujemy, moi drodzy, żeby odczytywać Psalm 91, potrzebujemy, moi drodzy, założyć okulary Nowego Przymierza. Bez okularów Nowego Przymierza, kiedy czytamy ten psalm, leżymy. Możemy powiedzieć, świetnie by było, ale nic nie jestem w stanie w swoim życiu zagwarantować, ponieważ widzę jak jestem słaby. Bóg darował nam owoc bliskości ze sobą, a w konsekwencji tego błogosławieństwa, które wypływają, poprzez doskonałe dzieło Chrystusa na krzyżu. Bóg nie może być już bliżej nas, uwaga. Nie ma takiej możliwości. Bóg już nie może być bliżej nas. Jeżeli myślimy, że Bóg może być bliżej nas, to znaczy, że nie wierzymy, że On jest w nas przez Ducha Świętego. Więc, a jeżeli wierzymy, że jest w nas, to pytanie, jak może być bliżej nas, kiedy już jest w nas? Nawet jeżeli by był odległości tej kazalnicy, to byłby dalej niż to, co jest rzeczywistością. A rzeczywistością jest taka, że On jest we mnie. Dlatego, że uwierzyłem w Jezusa Chrystusa. Bóg zamieszkał tobie, wewnątrz ciebie, dlatego, że wierzysz w Jezusa. I to jest co? Nawet jesteś nazwany świątynią Bożą. Stałeś się Jego mieszkaniem, które uświęcone jest tylko i wyłącznie dzięki Jego obecności, a nie dzięki naszym, twoim, moim, kogokolwiek staraniom. Więc my jesteśmy uświęceni nie dlatego, że świetnie żyjemy, ale dlatego, że On jest w nas. A ponieważ On jest w nas, mamy potencjał, aby inaczej żyć. A nie odwrotnie. Jeżeli myślimy odwrotnie, to religię zaczynamy uprawiać i będziemy zmęczeni, strudzeni, ciężko, trudno, trudno, ciężko, trudno, trudno, ciężko cały czas będzie. Bo będziesz się zmuszał do tego, żeby zrobić coś dobrego. A jeżeli zrobisz, to będziesz bardzo zmęczony i powiesz, Panie Boże, zobacz, ile ja już Ci służę, jak ja Ci się tu oddaję, jak ja się męczę, a oni tego nie widzą, albo Panie Boże, a co ja mam z tego? No, cały czas pustynia i pustynia i pustynia. Moi drodzy, kiedy życie jest w nas, I kiedy mamy świadomość tego, że ono jest w nas, to kiedy to życie poprzez nas zacznie się objawiać, to nasza służba, nasze myślenie o Bogu, nasz czas modlitwy będzie czasem rozkoszy, a nie udręki. I każdy z nas się z tym zmaga, że nieraz potrzebuje się zmuszać do wielu rzeczy. Ale kiedy te informacje będą spadały z głowy do serca, kiedy, jedna rzecz, prosta tylko, będziemy w niebie kiedyś, amen czy nie? Ale kiedy byśmy żyli tą świadomością w sercu bardzo mocno, to my byśmy tu nie usiedzieli, kiedy ja bym powiedział słowo niebo, to już byście stali na krzesłach i mieli ręce wystawione. Bo my zazwyczaj nie żyjemy wieloma rzeczami, o których wiemy. Ale kiedy one co jakiś czas spadną głębiej do naszego wnętrza, to zaczynają eksplodować innym rodzajem życia. I o to tu chodzi. Bóg zrobił już wszystko, abyśmy mieli i mogli prowadzić zwycięskie życie. Wszystko już jest zrobione. Abyśmy mogli życie zwycięskie, pełne oddania Mu spełnić. On nas uzdolnił i wyposażył w to, abyśmy przy Jego ochronie mogli wypełnić wolę nieba. My to mamy. My nie musimy wołać do nieba, aby niebo nam dało jeszcze coś więcej, abyśmy mieli zdolność, ponieważ niebo przez Ducha Świętego zamieszkało w nas. Bóg dał nam obietnicę. Słowo Boże mówi, że w Chrystusie te obietnice są na co? Na nie? Wszystkie obietnice w Chrystusie są na tak. Wiecie, Psalm 91 to jest jedna z obietnic. Amen? Więc jeżeli jedna z obietnic, to ona jest na tak tylko w Chrystusie. Bo bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie spełnić tych warunków. Ale jeżeli jesteśmy w Chrystusie i uwierzymy w to, że Chrystus jest w nas, to błogosławieństwo tego psalmu jest dla nas. Bóg pragnie przez obietnice, które dał w Słowie, błogosławić nas. To jest Jego pragnienie. Wiecie, Bóg pragnie być blisko nas, żebyśmy to odczuwali. Po to nas stworzył, żebyśmy mieli relację z Nim. On nie jest jednak zagniewanym Bogiem, który się wkurza, kiedy coś źle zrobimy. I Bóg nie ma prawa się już wkurzyć na nas, wyobraźcie sobie. Ja wiem, że mówię trudne rzeczy i może was to zdryga. Ale dlaczego? Dlatego, że wszelką złość zrzucił na Jezusa, tak jak każdy grzech, który popełniliśmy. Tam złość spadła. Dzisiaj jest miłość dla nas w Chrystusie. I to jest niebywałe. Ale taka jest Ewangelia. Psalm sugeruje nam pewne uwarunkowanie Boga. I kiedy czytamy, to nie trudno jest to zauważyć. Jednak dzięki ofierze Chrystusa psalm ten nabiera zupełnie innego wymiaru. Staje się bezwarunkowy i dostępny dla każdego z nas dzięki wierze. Tylko dzięki wierze, moi drodzy. To jest warunek. Wiara. Nowe przymierze jest bezwarunkowe, jeżeli wierzymy. Pan Jezus zawarł z Ojcem nowe przymierze. Zwróćcie uwagę, mówiłem o przymierzu wcześniej. Trzeba spełnić jakieś warunki, żeby było błogosławieństwo, bo jak nie spełnimy i złamiemy, to będzie przekleństwo, tak? Ale nowe przymierze to jest podstawowa rzecz, która sprawiła, że uwierzyliśmy. Jest bezwarunkowe dla nas. Inaczej mówiąc, kiedy ty nawalisz, nie przejmuj się, bo Jezus zawarł w twoim imieniu przymierze i ono jest doskonale zawarte w Chrystusie, a on nie nawalił. My w Chrystusie możemy śmiało stanąć przed Ojcem i powiedzieć: Tato. Nawet Duch Święty, który jest w nas, motywuje nas do tego, byśmy mówili do Stwórcy Wszechświata: Tatusiu. Tak działa nowe przymierze. My w oczach Bożych jesteśmy sprawiedliwością Jego. Dlatego, że wierzymy. Nie w to, że biedroneczki są w kropeczki, ale dlatego, że Jezus umarł w miejsce nas, bo to my powinniśmy umrzeć. Zapłacił cenę i zapłacił cenę za to, co zrobiliśmy wczoraj, za to, co zrobiliśmy dzisiaj i za to, co zrobimy jutro, wyobraźcie sobie. On już wie, co jutro się będzie działo. I on za to zapłacił. I nie zdziwisz go jutro, kiedy ci coś nie wyjdzie. Kiedy ci coś nie wyjdzie, to stanie i powiedz, dzięki ci, Ojcze, że w Chrystusie przebaczyłeś mi i jestem twoją sprawiedliwością. Wiecie, to jest życie wiary. Dlaczego? Dlatego, że moje emocje, nasze emocje nie chcą powiedzieć tego. Bo nasze emocje chcą przyjść i powiedzieć, no dzień mi wyszedł, Panie Jezu, jestem święty. Mam nadzieję, że bliższą relację będę miał z Tobą dzięki temu. To tak nie działa. To działa, po Nowym Przymierzu działa zupełnie inaczej. Po Nowym Przymierzu wiara działa. Wiara działa to, że Jezus zagwarantował nam relację. Więc Pan Jezus zawarł przymierze z Ojcem w naszym imieniu. On spełnił już wszystkie warunki, aby Boża przychylność i ochrona Psalmu 91 stała się naszym udziałem. Czego potrzebujemy, moi drodzy, w takim razie? Potrzebujemy wiary i cierpliwości. Wiary i cierpliwości, aby odziedziczyć to, co Bóg dla nas przygotował. Bóg ma nas dziedzictwo przygotowane. My nie tylko jesteśmy dziedzicami, ale także współdziedzicami Jezusa Chrystusa, tak? List do Hebrajczyków, takie zdanie tutaj. Przeczytam z listu do Hebrajczyków takie zdanie, które o tym mówi. Pragniemy zaś, aby każdy z was wykazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężali, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą co? Co dziedziczą? Obietnicę. Dlaczego to jest ważne, abyśmy trwali w wierze i w cierpliwości, abyśmy odziedziczyli obietnicę? Bo obietnice są Bożą metodą błogosławienia każdego z nas. To jest ciekawe. Myśleliście kiedyś o tym? Bóg dał nam obietnicę w swoim słowie, bo to jest Jego metoda, żeby nas błogosławić. I autor listu do Hebrajczyków zachęca nas do tego, abyśmy byli cierpliwi, abyśmy nie porzucali gorliwości, abyśmy cały czas byli gorliwi, bo potrzeba nam wiary i cierpliwości, żeby te obietnice stały się częścią nas. I uwaga, częścią nas, naszego wnętrza, a nie tylko wiedzy. Ta wiedza musi spaść niżej. Więc obietnice Bóg wybrał po to, aby przez nie nas błogosławić. Abyśmy przez obietnice nie tylko byli błogosławieni, ale stawali się podobni do Chrystusa. Amen? Bo obietnice sprawiają, że boski charakter w nas się objawia. Ale obietnice dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. Uwaga, więc boski charakter będzie się objawiał, kiedy uchwycisz się obietnic bez względu na wszystko, na podstawie przymierza nowego i będziesz cierpliwie z wiarą tego trzymał. I one staną się twoim ciałem w tobie i będą przemienić twój charakter. O tym mówi drugi list Piotra. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, tak? Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez kogo? Przez poznanie kogo? Jezusa Chrystusa, tak? Czyli zobaczcie, kiedy poznałeś Chrystusa, kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, kiedy ktoś stanął na twojej drodze i pojednałeś się z Jezusem i zrozumiałeś, co to jest nowe przymierze, to przez ten fakt coś się wyjątkowego wydarzyło. Boska Jego moc obdarowała cię wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały, co nam zostało darowane? Drogie i największe obietnice. I teraz po co dostaliśmy obietnice? Teraz powiedziane, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli Bóg daje nam obietnice po to, że kiedy my chwycimy je i one staną się częścią nas, my staniemy się uczestnikami natury Bożej. I nie możemy na to zasłużyć. Jezus na to zasłużył. My możemy tylko w gorliwości, w wierze i cierpliwości chwycić te obietnice, trzymać się ich i na podstawie nowego przymierza iść do przodu w wierze. Więc dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy wspaniałe obietnice i gwarancję Bożej bliskości. Obietnice Psalmu 91, te wszystkie obietnice, co czytaliśmy, są bezwarunkowe dla tych, co wierzą w dzieło Jezusa Chrystusa. Jak to się dzieje? Poprzez wiarę w nie. Ja wam tego życzę w tym roku, abyście byli odważni w wierze, abyście byli odważni i wbrew temu, co mówią emocje, wierzyli w to, co mówi Słowo. I przez wiarę w Słowo zmieniali to, co jest wokół, zmieniali to, co jest w was, aby to, co Bóg przygotował, aby działo się przez was, mogło się stawać błogosławieństwem dla was i dla każdej osoby, która jest wokół was. Bóg przygotował tak cudowną rzecz dla nas. Potrzebujemy śmiało w wierze w to wejść. Ja życzę wam, sobie, aby te kroki wiary były krokami, które sprawią, że zaczniemy widzieć, że to jest, że tak jest, jak Słowo Boże mówi. Że to, co Słowo Boże mówi, gwarantuje, stanie się. Żebyśmy nie dochodzili do momentu, w którym, kiedy coś nie dzieje, będziemy mówić, a to trzeba inaczej jakoś wytłumaczyć. Nie. Trzymajmy się tego, nawet kiedy świat miałby się rozwalić, trzymajmy się tego, co Słowo Boże mówi. Gdyż, moi drodzy, lepiej żyć w wierze, niż trwać w zwątpieniu. Amen. Błogosławię was i kocham.